Często, jak wiemy, zapominamy, że społeczność ludzi wierzących to jest Kościół, to jest zbór, to jest społeczność ludzi wierzących. Jak w pierwszym Kościele wiemy, że ludzie z radością przychodzili, rozważali Słowo Boże, mieli wspólnotę, wspólnie żyli, wspólnie o siebie troszczyli, chociaż były prześladowania, były trudne czasy, a dzisiaj ludzie chcą raczej trwać w odosobnieniu, jakby w jedności. Co prawda dzisiaj mamy przekaz Słowa Bożego przez internet, możemy słuchać, gdzie tylko chcemy, ale to nie na tym polega społeczność ludzi wierzących. My musimy żyć wspólnie jako rodzina, dlatego że tak Bóg zaplanował wspólnotę. Wszyscy przecież, jak pójdziemy do Bożego Królestwa, to co, będziemy razem, wspólnie, wraz z Jezusem Chrystusem, jako ten lud wierzący, który należy do Jezusa Chrystusa. Jak wiemy, Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, On cały czas próbował gromadzić wokół siebie ludzi, zgromadził wokół siebie apostołów i chciał przebywać wśród swojego narodu, wśród swojego ludu i mieć tą radość, to szczęście, że jako Bóg przyszedł, narodził się tutaj w ciele i mógł doświadczyć tej ludzkiej radości, szczęścia i miłości. Ale niestety tak nie było. Wiemy, że większość z narodu szukało tylko sposobu, w jaki sposób Jego pochwycić na jakimś słowie, żeby pokazać, że nie jest to ten posłany prawdziwy Mesjasz, Zbawiciel, jako Król. Jezus starał się na wszelkie sposoby, poprzez znaki, cuda, wszystko to, co jest tylko możliwe dla Boga tutaj na ziemi, pokazać, że On jest tym Synem Bożym, prawdziwym Synem Bożym. Ale jak się z Nim obeszli, to wiemy, jak On był traktowany przez swój naród, naród wybrany, naród izraelski. A Bóg przecież ten naród, jak wiemy, ochraniał, prowadził, troszczył się o niego, wyprowadził z niewoli egipskiej, gdzie byli ponad 430 lat. I chciałbym przeczytać koniec tego psalmu, 105, to jest od 35 wiersza. Psalm 105, od 35 wiersza. Pożarły one całą trawę w ich kraju, zjadły plony na ich roli, pobił wszystkich pierworodnych ich ziemi, pierwociny, całe ich siły, a tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w jego pokolenie. Egipcjanie byli radzi z ich wyjścia, bo lęk ich ogarnął przed nimi. Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. Prosili, przywiódł przepiórki i nasycił ich chlebem z nieba. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. Pamiętał bowiem o swoim świętym słowie danym Abrahamowi, słudze swojemu. I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela swoich wybranych i darował im ziemię narodów i zawładnęli owocem pracy ludu, by strzegli jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. Tak więc widzimy, że Bóg wśród narodu izraelskiego, tak jak wśród żadnych innych narodów, wypełnił bardzo wiele znaków i cudów, że oni widzieli to naoczne działanie Boga w ich życiu. Widzieli to, że Bóg ich ochraniał, ich prowadził, dawał im wszystkiego pod dostatkiem. Wyszli ze srebrem i złotem i niczego im nie brakowało. Byli zdrowi, silni, tylko żyć i chwalić Boga. Natomiast, jak widzimy, czytaliśmy, że Egipcjanie byli szczęśliwi, że oni wyszli, dlatego że Bóg poraził ich surowo, a szczególnie śmiercią pierworodnych w Egipcie, nawet syna Faraona. Prowadził ich w dzień obłokiem, a w nocy jako płomień ognia. Zobaczmy, jak wielki cud i błogosławieństwo miał w tym czasie naród izraelski. Dał im do jedzenia manny, dał im do jedzenia przepiórki, chlebem z nieba karmił ich sam Bóg na pustyni, przeprowadził po suszy przez Morze Czerwone. I wszystko to było za mało. Za mało, żeby chwalić i cieszyć się obecnością Bożą. Rozdarł, jak napisane, skały, popłynęła woda na pustyni jak rzeka. To wszystko Bóg czynił po to, żeby widzieli Jego obecność, Jego społeczność wśród swego narodu wybranego i dał im ziemię, nad którą nie pracowali, której nie zdobywali. Domy, wszystko, bogactwo, szczęście, kiedy weszli do Kanaanu, tej ziemi obiecane. Ale to wszystko, jak wiemy, było dla człowieka za mało. Dzisiaj też. Zobaczmy, żyjemy w tym świecie, gdzie, tak jak w naszym i innych krajach tych, jak to się mówi, lepszego życia, wyższej stopy życiowej, ludzie mogą jeździć poza granicami, zarabiać, zdobywać pieniądze, ale wciąż za mało. Wciąż mało dla człowieka. Ludzie nie szukają Boga, nie pragną społeczności z żywym Jezusem. Dla nich wystarczy to ziemskie, dobrobyt i szczęście. Chcieliby żyć tutaj wiecznie na ziemi, tutaj ten raj uczynić, żeby tu życie było bez końca. Zobaczmy, jak jest smutek i napawia człowieka, kiedy odchodzą ludzie z tego świata, rodzice, bliscy, znajomi, a przecież ludzie, którzy są wierzący, powinni się cieszyć i radować tym, jeżeli człowiek w Chrystusie odszedł do Pana, bo tam już odpoczął po swoich dziełach tych ziemskich, trudach, chorobach, nieszczęściach, bo tam z Panem to jest już radość, szczęście i wieczne życie. Zachował tą duszę od nieszczęścia, które jeszcze może spotkać wielu i wielu tych, którzy odpadają, odchodzą od Boga, lekceważą Boga. Chciałbym przeczytać jeszcze z Ewangelii Jana 6 rozdziału, kiedy to Jezus po nakarmieniu 5000 pięcioma chlebami i dwoma rybami oddalił się i później go znaleźli, kiedy on przyszedł, przybyli do niego ludzie, ci, którzy najedli się chleba i ryby, chcieli go obwołać królem. A Jezus mówi do nich tak. To jest 6 rozdział Ewangelii Jana od 32 wiersza. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekł więc do niego: Panie, rzekli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. Człowiek zawsze myśli o tym ziemskim. Zobaczmy, oni się najedli, Jezus mówi, że da im chleba. Oni mówią, dawaj nam zawsze tego chleba. Chodziło o ten ziemski chleb. A Jezus mówi, nie, odwraca ich myślenie. Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Jestem posłanym do was Mesjaszem. On mówi dosłownie, że On przyszedł z nieba. On nie narodził się tutaj jako zwykły człowiek, a nie narodził się jako Mesjasz, jako Pan, jako Zbawiciel, żeby ratować naród izraelski, a później wszystkie narody pogańskie. Z czego? Z grzechu, z tej obłudy tego ziemskiego życia i przyprowadzić ludzi do tej społeczności żywej z Bogiem. Ludzie tak w tamtych czasach już wpadli w rutynę religijności, że nie myśleli w ogóle o tym życiu duchowym. Dzisiaj też ludzie wolą wypełniać tradycje, religię, tą święcić niedzielę, ale życie czasami jest dalekie od Boga i dalekie od tej Bożej społeczności. Jezus chce, żebyśmy żyli Nim na co dzień, tym chlebem życia, Słowem Bożym, które nam pozostawił przez kogo? Ewangelistów, apostołów i wszystkich proroków. To wszystko, całe Pismo, które zostało spisane, ono jest dziełem Ducha Świętego i ono jest pokarmem dla naszej duszy. A dla nas trzeba z pomocą Ducha Świętego i Jego działaniem trwać w tej żywej społeczności z prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dalej Jezus mówi z tego samego rozdziału od 48 wiersza do narodu izraelskiego. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstępuje z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. Te słowa wydały się dla Izraelitów zbyt ciężkie i trudne. Ale czyż nie było komu wyłożyć tych słów? Jezus, jeżeli by go nie skarcili, nie wyśmiali, nie powiedzieli, że on jest opętany, że coś z nim jest nie tak, skoro mówi takie słowa? A te słowa były duchem i żywotem. Później Jezus to wyjaśnia. I wielu uczniów, jak wiemy, przestało już chodzić za Jezusem Chrystusem z powodu tak trudnej i ciężkiej mowy. Wydawałoby się, jak to jest możliwe jeść ludzkie ciało i pić ludzką krew. a to był symbol odkupienia, śmierci odkupieńczej Jezusa Chrystusa, co przecież przepowiedział kto? Prorok Izaasz w 53 rozdziale. Czytamy przecież o tym, że On jest tym barankiem Bożym prowadzonym na rzeź, że On jest tym, który miał jako przeznaczony umrzeć za grzeszny ten świat, za ludzi, żeby ich przyprowadzić do tej żywej społeczności z żywym Bogiem. Przecież jeżeli coś nie rozumiemy, czytamy Słowo Boże, to trzeba modlić się, zastanawiać i prosić, żeby Bóg oświecił nasze umysły poprzez Ducha Świętego, żebyśmy właściwie rozumieli to Słowo Boże i polegali na tej Bożej łasce i miłości, działaniu Ducha Świętego. Bo przecież nie jesteśmy sami. Bóg nie zostawił człowieka samotnego, ale przez całe życie daje tą świadomość dla ludzi, tych, którzy naprawdę zbliżają się do Boga, o swojej obecności, o swoim działaniu. Ludzie, niektórzy uważają, że to są legendy, to są jakieś omamy, że ludzie doświadczają tego Bożego działania w życiu. Wiemy, że za czasów komunistycznych leczono ludzi wierzących, bo uważano, że są oni psychicznie chorzy. A człowiek wierzący to człowiek, który ma radość, pokój i szczęście. Apostoł Paweł też wspomina w pierwszym liście do Koryntian o tych czasach wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. I on mówi to teraz jako do tej społeczności już ludzi wierzących. Pisze to do Koryntian, to też dotyczy nas. Dzisiaj w 10 rozdziale od 1 wiersza przeczytam po 4. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Tutaj apostoł Paweł już wyjaśnia tę duchową społeczność narodu izraelskiego z samym Chrystusem. Skała nie może przecież towarzyszyć człowiekowi, bo to jest martwe, to jest grunt. A tutaj mówi, towarzyszyła im skała. Mojżesz ich był tym pośrednikiem, jakby samym Bogiem, który ich prowadził. Ich zadaniem było słuchać Mojżesza ze względu na to, że on był w tym czasie wybranym przez Boga przywódcą, który miał ich prowadzić do ziemi obiecanej, gdzie było też nadane im prawo na górze Synaj, żeby mogli go przestrzegać i żyć według Bożych zasad. I tutaj jest napisane, że oni byli ochrzczeni w Mojżesza w obłoku i w morzu. To jest po prostu symbol tego wyjścia i przejścia przez Morze Czerwone, czyli wyjścia z niewoli, grzechu i nieprawości. Tam była niewola, cierpienie ciała. Tutaj jest niewola i cierpienie duszy. My wychodzimy z tego świata grzechu i nieprawości i jesteśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w Jego tą śmierć. Tę krew przelano na krzyżu Golgoty, przez co jako oczyszczeni święci otrzymujemy Ducha Świętego, który nas prowadzi. Ich wtedy prowadziła duchowa skała, czyli sam Chrystus. Teraz, jak wiemy, Jezus jako Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkuje w naszym sercu i On towarzyszy dla nas w tej ziemskiej wędrówce i tym ziemskim życiu wśród tych różnych prób, doświadczeń i trudności, jakie też i dzisiaj nieraz przechodzimy. Przeczytam jeszcze psalm pierwszy. To jest psalm wielkiego szczęścia i radości. Tutaj jest napisane i wielu też uczy się tego psalmu na pamięć, psalm Dawidowy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą wstępnych i nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyśli nie wypada. Nie tak wstępni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż wstępni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, droga wstępnych zginie. Wyobraźmy drzewo. Drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą. Tu jest też to porównanie człowieka wierzącego, które korzysta z tego źródła wody żywej, czyli Ducha Świętego, które jest zasadzone nad tą strumieniem, nad tą wodą żywą, która płynie ze Słowa Bożego. Jeżeli wyobrazimy sobie rzekę i strumyki, które spływają z gór do tej rzeki, to nawet jeżeli jeden strumyk wysechnie, to następne będą zasilać tą rzekę i rzeka zawsze płynie, zawsze dostarcza to źródło wody dla drzew, które tam są nad rzeką. I one korzystają z tego źródła wody, rosną i mają te zielone, piękne liście. I tak samo jest i z nami. My powinniśmy być szczęśliwi, jak tutaj mówi Dawid, że szczęśliwy jest mąż, który nie idzie za radą wstępnych, za radą bezbożnych, ale rozmyśla nad Słowem Bożym dzień i noc. Co to oznacza rozmyślać nad Słowem Bożym dzień i noc? Być przesiąkniętym Słowem Bożym, Duchem Świętym, radością i szczęścią, która spływa do nas przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, który jest nam darowany. Jakaż jest wielka radość, kiedy człowiek poznał tą drogę wiary, stał się udziałem tego zbawienia w Jezusie Chrystusie i który czerpie z tej żywej wody, źródła wody płynącej z samego Ducha Świętego. Jeszcze z 7 rozdziału Jana Jezus dalej o tym mówi. Czytamy od 37 wiersza i 39. W ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I też mówi do Samarytanki: kto zaś będzie pił wodę, której ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. To jest 4 rozdział Jana, Ewangelii Jana, 14 wiersz. O tym też mówi jeszcze w Księdze Izajasza, w 44 rozdziale. Księga Izajasza, 44 rozdział, od pierwszego wiersza czytamy. Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan Twój Sprawca, Twój Twórca, od narodzenia Twój Wspomożyciel. Nie bój się, sługo mój Jakubie, Jeszu Rumie, nie, którego wybrałem, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi, przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na tych Twoich potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak to pole nad bieżącymi wodami. Jeden powie, należy do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny zaś napisze na swojej ręce, Pan, i otrzyma imię Izrael. Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego, Pan zastępu. Ja jestem pierwszy i ja ostatni i nie ma poza mną Boga. Te słowa Izajasza to dotyczą, jak tutaj widzimy, Jakuba, Izraela, ale też dotyczą i nas w tej dalszej przyszłości, że my też skorzystaliśmy z tego daru Bożej łaski, z tego Słowa Bożego, z tej wody płynącej, tej bieżącej wody, która zawsze dostarcza nam sił duchowych. To jest Słowo Boże. Po to są społeczności, żebyśmy się budowali wzajemnie, jedli to Słowo Boże, modlili się o siebie nawzajem i wzrastali w wierze, pocieszali siebie też w ciężkich i trudnych chwilach, chociaż najlepszym dla nas pocieszycielem to jest kto? Duch Święty, który jest darowany przez Jezusa Chrystusa, dany od Ojca. W dniu Pięćdziesiątnicy został zesłany na Kościół. Każdy z nas, jak to się mówi, żył i widział zwierzęta, a szczególnie przeżuwacze. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na zwierzęta, które przeżuwają pokarm. Bo to nas też dotyczy, jako ludzi wierzących, żebyśmy nie tylko byli słuchaczami Słowa Bożego, ale też przeżuwali ten pokarm, który później wydaje owoce wiary. Krowa, jeżeli jest na pastwisku, to ona najpierw co? Naje się, bo ma dwa żołądki, a później kładnie się sobie i powoli delektuje się, przeżuwa ten smaczny pokarm. Zobaczmy, on krowy szczególnie to aż od 6 do 8 godzin przeżuwają pokarm codziennie. Ile muszą się przy tym napracować? A my, jako chrześcijanie, ile czasu mamy na tą Bożą społeczność, przeżuwanie tego pokarmu, Słowa Bożego? To ten ogień takiej pierwszej miłości był i zawsze i jest wśród tych, którzy na samym początku doznali radości przebaczenia grzechu, wtedy byli jak najbardziej i najwięcej poświęceni tej Bożej służbie i temu przeżuwaniu Słowa Bożego, czytali Pismo Święte, radowali się i cieszyli, jak już zaczęli rozumieć coś, poznawać te Boże rzeczywiste prawdy, że byli w pewnym sensie w czasie swojego życia jakby okłamani przez religię, która istnieje na tym świecie, bo urodzili się jakby w czasach, tych trudnych czasach, kiedy Słowo Boże było nieraz zabronione, zakazane. Jakaż wielka radość była, kiedy mogli Słowo Boże czytać, kiedy mogli się cieszyć. A dzisiaj? Dzisiaj zobaczmy, każdy ma dostęp i możliwość na własnym języku czytać Słowo Boże. ludzie uczeni, profesorowie, ludzie, którzy posiadają doktoraty, nie znają i nie czytają Słowa Bożego, bo ich to nie interesuje. To jest tylko jakaś baśń, legenda, bajka, mitologia. A rzeczywistość jest zupełnie inna. My, jako ludzie wierzący, doświadczamy w swoim życiu obecności żywego Boga poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego, bo ono jest, jak już mówiłem, dziełem Ducha Świętego. Chciałbym jeszcze przeczytać z psalmu 136 od 10 wiersza, gdzie tutaj mowa jest o tej Bożej łasce dla narodu izraelskiego. Psalm 136 od 10 wiersza po 15 czytamy. On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo jego łaska na wieki wywiódł spośród nich Izraela, bo jego łaska na wieki. Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo jego łaska na wieki. On morze czerwone podzielił na części, bo jego łaska na wieki. On przeprowadził środkiem Izraela, bo jego łaska na wieki. I faraona z jego wojskiem strącił w morze czerwone, bo jego łaska na wieki. Tutaj okazana jest ta Boża łaska, niczym niezasłużona narodu izraelskiego. My też niczym nie zasłużyliśmy w naszym życiu na to, żeby Bóg nas uratował i zbawił. Ale to On sam wyszedł z inicjatywą Bożej łaski i miłości. Posłał swojego Syna tutaj na ziemię na to cierpienie i śmierć krzyżową. To nie ludzie Go, jak my śpiewamy, zabili, lecz nasz grzech. To my przygwoździliśmy Jezusa Chrystusa do krzyża i On został ukarany za nas, za nasze grzechy. Skoro Bóg Jezusa ukarał za nasze grzechy, to jakże ma nas jeszcze po raz drugi karać, skoro już został ukarany za nasze grzechy sam Pan Jezus Chrystus. Co prawda, poprzez tą miłość i Bożą łaskę Bóg nas wychowuje, żebyśmy nie byli tak jak ten świat. Bo ludzie to są skłonni cały czas wracać do tych starych nawyków, grzechu Adama, tego, który, jak to się mówi, upadł i odszedł od Boga wraz z Ewą. I to on jest sprawcą tego wszystkiego cierpienia tutaj na ziemi, ale Bóg dał ratunek w Jezusie Chrystusie jako Panu Bogu i Zbawicielu. W pierwszej Mojżeszowej, w tym trzecim rozdziale, 4 wierszu czytamy. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Zobaczmy, na pewno nie umrzecie. I dzisiaj ludzie mówią, my na pewno będziemy zbawieni, że Bóg okaże łaskę dla wszystkich. Zobaczmy, jakie podejście jest nieraz ludzi, którzy nie chcą pokutować, nie chcą się upamiętać, nie chcą mieć żywej społeczności z Bogiem. Mówią, że w końcowym efekcie Bóg zliduje się i da łaskę dla wszystkich ludzi i nie będzie cierpienia, piekła, smutku, tylko wszyscy pójdą do raju, do nieba. Ale tak nie ma. Nie po to Bóg posłał Syna tutaj i zadał mu rany i też śmierć, żeby ludzie dalej lekceważyli i żyli w grzechach tutaj na ziemi. Każdy, jak wiemy, grzech będzie odpuszczony. ale musi być wyznany, musi być złożony u stóp Jezusa Chrystusa. Na tym polega Boża łaska i Boża miłość. Bóg chce pokory, pokory każdego z nas. On chce nas oczyścić, uświęcić, żebyśmy nienaganni stali przed Jego obliczem, oczyszczeni tą krwią Jezusa Chrystusa. Jak nieraz już to wspominałem, jeszcze raz wspomnę z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału, kiedy sam Jezus był poddany próbie. Nie tylko pierwsi prarodzice nasi, Adam i Ewa, ale Jezus też musiał przejść przez próbę tego kuszenia samego diabła, szatana, żeby dać jemu odpór i zwycięstwo i pokazać, że on jest posłuszny Bogu Ojcu. Od 3 wiersza po 11 czytamy z tego 4 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, a nie on swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. I rzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Tutaj widzimy trzy podstawowe, ważne prawdy, które są też ważne dla nas. Chleb, czyli te ziemskie życie, ten dobrobyt i materialne szczęście. Czy to jest jedynym naszym pragnieniem? Diabeł cały czas poprzez trud ziemski, poprzez tą pracę stara się nas odwrócić od wiary, od Boga, żebyśmy nie mieli czasu na społeczność, wspólną rozważanie Słowa Bożego, tylko zajmowali się tym ziemskim chlebem. A nasz chleb to jest chleb niebiański. Boże Słowo i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. I Jezus mówi tutaj, że nie jednym chlebem tylko człowiek żyje. Chleb jest potrzebny, praca jest potrzebna, ale to nie jest jedyne, co my mamy poświęcić w naszym życiu. Nie tylko to, ale też Słowo Boże, które jest o wiele ważniejsze, bo my podążamy do tej Ojczyzny, która jest w niebie. Dalej, co postawił go na narożniku świątyni i mówi, że jeżeli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, bo napisane jest, że aniołowie będą ci usługiwali. Tutaj szukanie chwały. Zobaczmy, człowiek szuka własnej chwały. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy nie przypisywali sobie nic tutaj na ziemi. To wspominałem już nieraz i wspominam. Zapomnijmy o tym jako ludzie wierzący, że cokolwiek osiągnęliśmy poprzez własne wysiłki, poprzez własny rozum, własną mądrość, wykształcenie, własną pracę, własne pieniądze. To wszystko jest darowane dla nas jako ludzi wierzących, jako ta Boża łaska, błogosławieństwo Boże tutaj na ziemi, żebyśmy mogli dziękować za wszystko Bogu i cieszyć się, że to On nam wszystko darował i daruje. Daruje nam zdrowie, dobrobyt, szczęście, dzieci, wychowanie, miłość. To wszystko jest darem Bożej łaski. Z czego my mamy się chlubić? Z naszego ziemskiego życia? Z tego dobrobytu i szczęścia? Nie. Ale z tego, co Bóg nam daje poprzez swoją miłość i łaskę. I dziękować Bogu za to, że nas wyrwał z tego świata, że opiekuje się i prowadzi. I że to wszystko, co mamy, to dzięki Jemu. Tak mamy to wszystko postrzegać. Zobaczmy. Pycha i duma prowadzi człowieka do upadku, do nieszczęścia, bo wielu ludzi przypisuje bardzo dużo sobie, swoim wysiłkom, a tak być nie może. Dalej szatan, co kusi Jezusa Chrystusa, żeby oddał Jemu pokłon, a odda wszystko, co posiada dla Niego. Oto my jako ludzie, czy my mamy pójść za tym światem grzechu i nieprawości po to, żeby zdobyć dobro i szczęście tego świata i pokłaniać się i czcić to, co nie jest Boże, czyli mamonę i te wszystkie szczęścia i dobrobyt ziemski po to, żeby zatracić duszę? Nie. Mówi Jezus, idź precz ode mnie, szatanie. Tak? Bo co? Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będzie. Czy my kiedy w życiu swoim powiedzieliśmy dość? Dość już tego zabiegania ziemskiego, tej pracy. Daj mi Boże siły mieć czas na społeczność ze Słowem Bożym, bo to dla nas daje większe szczęście i radość. Jeżeli my poświęcimy czas na Słowo Boże, to Bóg nam tak pobłogosławi w naszym życiu, że my nie będziemy wiedzieli, skąd przyszedł ten dobrobyt i szczęście. A jeżeli będziemy zabiegać o te ziemskie życie, to wtedy zbiedniejemy. Dlatego, że nie będziemy mieli błogosławieństwa. Bóg nieraz to pokazywał i pokazuje w moim życiu i ja nieraz to też doświadczyłem i chcę, żebyś wy się tego doświadczyli. Im więcej czasu dla Boga, im więcej pieniędzy dla spraw Bożych, tym więcej bogactwa przychodzi dla nas, tym więcej radości i szczęścia, bo to wszystko jest darowane od Boga. My nawet nie wyobrażamy sobie, jak Bóg o nas się troszczy. Jak naród izraelski szedł do boju, to co? Najpierw ofiara, modlitwa i zwycięstwo. Jeżeli tylko tego zaniechał, koniec. Porażka, nieszczęście i śmierć. I dlatego musimy o tym cały czas pamiętać. Cokolwiek robimy, musimy robić to z woli Bożej, Bożym błogosławieństwem i cały czas polegać na Jezusie Chrystusie. W objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale od 9 wiersza czytamy: i został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zowie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I od 15 wiersza: a wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieści, otworzyła ziemia swoją gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swojej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł. і розпочав вальки з рештою їх потомства і з тими, що щегом приказань Бога і мають свідецтво Єзуса. Тутай невяста, то є кощу. Кощу, то са люди віжонці. Смок, шатан, вонж, це випуща вода. Чи шатан теж дає духову свою владу для тих, хто тутай йому служить. Żeby oni prześladowali ludzi wierzących, prześladowali Kościół. Ale dla Kościoła przychodzi z pomocą ziemia, przychodzi z pomocą Chrystus, przychodzi Boża łaska, Boża miłość i Boże działanie. Bo ktoś ma władzę nad tą ziemią? Mówi się, że szatan ma dopuszczoną władzę, ale częściową. Nad nami ma władzę Jezus, Duch Święty, Zbawiciel. On nas chroni, On nas prowadzi, On nami się opiekuje. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 31 wiersza czytamy. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, ktoż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby wraz z nimi wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas, przez cały dzień uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze nie przyszły, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tutaj apostoł Paweł, pisząc ten list do Rzymian, dodawał im otuchy, dodawał im wiarę, żeby polegali całkowicie na Bogu, na Jezusie Chrystusie. To też dotyczy nas. Mimo to, że wielu chrześcijan ginęło, byli prześladowani, mordowani, zabijani, ale to wszystko było zwycięstwem poprzez to, że zachowali swoje dusze dla Jezusa Chrystusa i że nikt nie jest w stanie oskarżyć wybranych Bożych, skoro Bóg usprawiedliwia nas przez samego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego dobra, żebyśmy mogli trwać z Nim w Jego społeczności. W Ewangelii Łukasza czytamy w 6 rozdziale od 43 wiersza: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się figi z ciernia, ani z krzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? To widzimy, Jezus mówił do narodu izraelskiego, że mówili wielu do Niego, Panie, Panie, a później krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Tak więc widzimy, jak człowiek jest nieraz obłudny, jak jest znany. Czy my trwamy cały czas w wierze, w społeczności, wydajemy dobre owoce wiary, czy staramy się naśladować ten świat i kroczyć tą drogą zagłady. Moi drodzy, my mamy panować i pilnować swojego życia duchowego, a Jezus Chrystus przez swoją łaskę i miłość będzie nas wspierać i będzie nas prowadzić. Bóg prowadził przecież Abrahama, Bóg prowadził przecież Mojżesza, Dawida i wielu proroków, którzy są zapisani w tym Piśmie Świętym, ewangelistów, apostołów, i też prowadzi i opiekuje się nam. Jeszcze chciałbym przeczytać o tym przykładzie Dawida, kiedy on to cieszył się i radował i tańczył przed Arką Przymierza. Przeczytajmy to z drugiej Samuelowej księgi 6 rozdziału od 12 wiersza. Druga Samuela, 6 rozdział od 12 wiersza po 23 czytamy. Doniesiono królowi Dawidowi: Pan obnażył obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosące Arkę Pańską postąpili 6 kroków, składał w ofierze wołów i tuszne ciele, Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno, ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wtedy wzgardziła nim w sercu. Przyniesiono więc Arkę Pańską, ustawiono na przeznaczonym na to miejscu, w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenie i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składania całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępu, dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swoich domów. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: O, jak to wysławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic swoich, sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Dawid odpowiedział Mikal: Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela, przed Panem będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej, choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach do uniewolnic, i o których mówisz, sławę będę jeszcze zyskał. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swojej śmierci. Tutaj jest pokazane Boże działanie w życiu Dawida i w życiu Obeda Domczyka, kiedy to była u niego w domu skrzynia przymierza. Jeżeli w naszym domu jest obecny Duch Święty, to my takie same doznajemy błogosławieństwo, jak doznał Obed Edomczyk, jak doznał Dawid. Bóg, jeżeli jest w naszym domu, jest obecny w naszych sercach, a On jest obecny poprzez to, że Go przyjęliśmy do swoich serc jako osobistego Zbawiciela, to On też nami błogosławi, tak jak błogosławił i w tamtych czasach, bo obecność Boga przynosi błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, dla tych wszystkich, którzy są potomkami, dla naszego Kościoła, dla społeczności, w której jesteśmy. Bóg błogosławi i będzie błogosławił, jeżeli my będziemy rozważać, przeżuwać to Słowo Boże i też polegać nie na sobie, ale na Bożej łasce. Jakaż radość była dla Dawida tańczyć przed Bogiem, tańczyć przed Arką Przymierza. On nałożył efod, lniany efod. Wiecie, co to takie fartusze, jakie nosili w tamtych czasach kapłani. Przepasany pasem, fartuch i tańczy wyobraźnie, wyobraźcie sobie król bez korony, rozwieszone włosy wśród niewolnic całego tłumu ludzi. I zobaczmy, jego żona wzgardziła nim. Jak król może tak się poniżyć? A on co powiedział? Że on gotów jest jeszcze bardziej się poniżyć przed Panem Bogiem. Bo to jest skrucha człowieka w sercu. Bóg wymaga pokory, poniżenia, żebyśmy otrzymali przez to jeszcze większe błogosławieństwo. My przed Bogiem, jak już mówiliśmy, nic nie przynieśliśmy i nic nie możemy Mu dać, tylko jedno. Chwałę Bożą zdobywać tutaj na ziemi i dawać to, co Bóg dla nas dał, dla spraw Bożych, bo to jest wszystko Bożym błogosławieństwem i życiem dla nas. On, jak się mówi, poniżył w oczach niewolnic, poniżył się wśród całego tłumu, pokazując to, co Bóg uczynił dla niego. I on mówi, że jeszcze gotów bardziej jest się poniżyć. Tak odpowiedział dla swojej żony. To tak samo, jak kto Hiob odpowiedział dla swojej żony, kiedy ona powiedziała co? Weź, przeklnij Boga i umrzyj. A ona mówi, że on mówi, że jak jedna z nierozumnych kobiet to mówisz. Nigdy w życiu tego nie uczyni. Tak więc widzimy, że tylko wszystko w próbach, doświadczeniach, trudnościach, cierpieniach, które przechodzimy nieraz w tym życiu, w śmierci, głodzie, nagości, jak to mówi apostoł Paweł, za wszystko Bogu dziękować, bo to wszystko jest dla dobra naszej duszy, dla życia wiecznego, dla zbawienia, dla pokazania dla szatana tego wszystkiego poddania i uległości dla Jezusa Chrystusa. Jezus, jak wiemy, wystawił na pokaz władzę i moce ciemności przez to, że zwyciężył poprzez swoją śmierć na krzyżu Golgoty i swoje zmartwychwstanie, darując dla tych, którzy korzystają z Bożej łaski i Jego miłości, życie wieczne. Jeszcze chciałbym podać przykład pewnego rodzica, który swego syna Aranma, tak się ten syn nazywał, poszukiwał wśród gruzu, gdzie było trzęsienie ziemi. Już wszyscy zwątpili i nawet te służby porządkowe, które sprzątali, nie chcieli już szukać gromadki dzieci zaginionych, która została pod gruzem. Ale ojciec był uparty. Powiedział, nie spocznę, póki nie znajdę swojego syna i tej gromadki dzieci, które zostały zawalone pod gruzem. I on szukał niemalże 3 tygodnie. Długi okres czasu. Wszyscy mówili, że na darm to robisz. A w końcu usłyszał. Usłyszał wołanie dzieci. I znaleziona została ta gromadka dzieci, a ten syn tego ojca powiedział, widzicie moi drodzy, że mój ojciec zawsze mnie znajdzie, gdziekolwiek bym nie był. To taki jest przykład tego, że Jezus Chrystus też znajdzie każde dziecko Boże, jakby ono nie upadło, jakby nie odeszło od Boga, zawsze go znajdzie, wszędzie. Ważne tylko, żeby to dziecko polegało na Bogu i przyszło w pokucie, opamiętaniu i wróciło do Chrystusa. Chrystus czeka. Czeka na każdego, kto jest zawalony pod gruzem, kto robi grzech i zło, żeby jego uratować. Tylko trzeba skorzystać z tego daru Bożej łaski i Jego miłości. Amen.